Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście. Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRC UA Life.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z Pierce UA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na pierceua.org lub dzwoń 773-782-2644.
Polskie Radio Chicago 10.30, 17.32. Reflektorem po świecie Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dobry wieczór, dzień dobry, witam cię.
Dobry wieczór, dzień dobry, witam.
Pięć tematów. Ten ostatni temat to będzie temat mundialowy, ale do niego dojdziemy. Najpierw o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Potem takie pytanie postawię i będziemy starali się we dwójkę odpowiedzieć. Czy Polska jest państwem prawa, czy nie? Kolejny temat to jest kwestia związana z programem, o którym chcę wspomnieć. Tu pewnie nie będzie kontrowersji, ale chcę o nim powiedzieć. Chodzi o odbudowę zabytków w Polsce, bo mam wrażenie, że to bardzo dziwnie w polskiej historii się działo, jeżeli chodzi o tą naszą dbałość o nasze zabytki. Co jeszcze z tematów, które są jakby takie lżejsze troszeczkę, to o tym, że w Japonii wystawiono moralność pani Dulskiej na polonistyce w Tokio. Ciekawa historia, zupełnie jestem ciekaw, jak sobie to ty i ja możemy wyobrazić. Ale zacznijmy od tematu ważnego, poważnego, ważnego i poważnego, czyli od wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezydent Zełenski przemówił na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. No i tutaj po raz kolejny, prawda, pojawiają się takie bardzo mocne apele ze strony Ukrainy, żeby jak najbardziej uderzyć w Rosję pod każdym względem, ale czy te apele w jakiś sposób spotykają się z jakimś odzewem ze strony świata?
No, ze strony świata, świat jest instytucją paskudną generalnie rzecz biorąc, niestety. I to tak wygląda. Dzisiaj jest bardzo dramatyczny dzień na Ukrainie. Mieliśmy okres znowu, dzień bardzo intensywnych ataków rosyjskich na tak zwaną strukturę energetyczną, na tą infrastrukturę krytyczną, jak to się mówi w tej chwili. Rosjanie wystrzelili w sumie, jak mówił prezydent Zełenski, 67 rakiet dzisiaj. Co jest ciekawe, Rosjanie atakowali dużo celów w zachodniej Ukrainie, strzelali w cele energetyczne na zachodniej Ukrainie, blisko granicy z Polską. To sugeruje, że jakby Rosjanie prowokowali taką następne wydarzenie, jakim było ostatnio ten spadek ukraińskiej rakiety w Polsce. Prawda?
Myślę, że to jest oczywiste w tym momencie, że starają się doprowadzić do tego, aby i tak tą zgodę, ja wiem, że ona tak ładnie wygląda na zewnątrz, ale sam wiesz, że to nie są łatwe historie w tych kontaktach, nie tylko w sensie Polska-Ukraina, ale także w innych pozostałych państw Unii Europejskiej. Rosjanie na zasadzie dzieli rządź, prawda, starają się tutaj jak najszybciej doprowadzić do jakiegoś skonfliktowania poszczególnych państw w ramach Unii Europejskiej, NATO. No i to jest najlepszy sposób, prawda?
I to jest absolutnie najlepszy sposób. Na razie się to nie udaje na szczęście Rosjanom, ale Rosjanie atakują tą infrastrukturę krytyczną każdego dnia. Ta energetyka jest trzykrotnie atakowana każdego dnia. Przerwy prądu w wielu miastach są coraz dłuższe. O ile w Kijowie już jeszcze jest jako tako, to dalej to już bywa różnie na Ukrainie. Najlepiej było powiedzmy w zachodniej Ukrainie, no ale w tej chwili i tam powiedzmy Lwowie, powiedzmy, z dnia na dzień te przerwy w dostawach prądu ze względu na rosyjskie ataki są coraz dłuższe. Rosjanie systematycznie tą infrastrukturę niszczą. Jakby to są oczywiście ataki bardzo o charakterze terrorystycznym. One nie zmieniają sytuacji na froncie, natomiast mają spowodować, żeby w Ukrainie po prostu Ukraińcy jako tacy stracili wiarę w sens oporu, prawda? I no póki co im się tutaj nie udało tego osiągnąć, ale musimy sobie zdawać sprawę, że czeka nas ciężka zima. Akurat w Polsce będą w najbliższy weekend obowiązywać rozmaite alerty pogodowe. Będzie mróz, będzie padał śnieg. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na Ukrainie też nie będzie łatwo i wiele ludzi będzie pozbawionych prądu, będzie pozbawionych wody, będzie pozbawionych ogrzewania. Parlament Europejski przyjął dzisiaj bardzo ważną taką rezolucję nazywającą Rosję państwem terrorystycznym i to jest chyba właśnie dzisiejszy dzień pokazywał, jak rozsądna jest ta rezolucja, gdyż Rosja w rzeczywistości jest państwem sensu stricte terrorystycznym, gdyż te ataki mają wyłącznie charakter terrorystyczny. Sobie musimy zdawać z tego sprawę. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o infrastrukturę, Ukraina będzie potrzebowała pomocy Europy Zachodniej w reperowaniu ciągłym tych transformatorów i tak dalej.
No właśnie, czy my sobie zdajemy sprawę właśnie, co to oznacza państwo sponsorujące terroryzm? Bo to bardzo ładnie brzmi w tych wszystkich dokumentach, które przyjmowane są przez różnego rodzaju instytucje, w tym przypadku, prawda, Parlament Europejski, ale a potem nagle patrzymy sobie na wiadomości i czytamy o tym, że rakieta, która uderzyła w szpital, zabiła nowonarodzone dziecko, prawda, dzisiaj na Ukrainie. I jakby te dwie rzeczy ze sobą, przynajmniej tak jak ja na to patrzę, zupełnie ze sobą nie chcą się pogodzić, że staramy się doprowadzić do tego, żeby tą wojnę przerwać. Nie wiem, czy wojnę przerwać, czy ją wygrać, obojętnie. No bo nie ma zgody na to, żeby właśnie były zabijane noworodki.
No nie ma na to niczyjej zgody, oczywiście nikt nie wyraża zgody, ale Rosja jako państwo terrorystyczne, sponsorujące terroryzm, to jest taki no namacalny dowód tego, że jest to państwo sponsorujące terroryzm. Ja już nie będę tutaj uciekał do opisu tego przebiegu tego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, bo takie wydarzenie też miało miejsce dzisiaj, ale ONZ jest w ogóle instytucją dosyć chyba komiczną jednak w tej chwili, także już dajmy spokój, co tam ambasador Rosji wygadywał, prawda? To już można na ten
jest organizacja, która tak naprawdę no mogłaby również dobrze być, nie wiem, w Nowym Jorku, na Broadwayu jest dużo teatrów musicalowych, więc równie dobrze mogliby tam po prostu wystawiać, nie wiem, UNESCO czy kogokolwiek w tej siedzibie ONZ-u.
Nie, tutaj się nie zgodzę. Ja myślę, że UNESCO to jest wielki teatr, proszę ciebie, te teatry na Broadwayu, gdzie kilka razy...
Nie, mówię, że w siedzibie ONZ-u, Andrzeju, w siedzibie ONZ-u UNESCO, żeby wystawili. To jest to, co oni robią w tym momencie, moim zdaniem.
To jest to, co oni robią, tak. No to zgoda oczywiście. Ale wiesz, no z drugiej strony niestety Rosja się oczywiście nie przejmuje ani opinią świata, ani tym wszystkim, co się dookoła dzieje. No musimy sobie zdawać, no my też sobie zdawajmy sprawę z obrzydliwości pewnych rzeczy, jakie obserwujemy. No będziemy mówić o sporcie na końcu pewnie, no ale cóż, no Katar podkreśla cały czas swoje bliskie związki z Rosją, prawda?
No wprost dziękuję za wsparcie i tak dalej,
Dokładnie. i tak dalej. No to też jest obrzydliwe oczywiście i sobie musimy zdawać z tego sprawę, wiesz. No, także, ale do tego wszystkiego dojdziemy potem. Sytuacja na Ukrainie jest trudna. Rosjanie oczywiście, na froncie ona nie uległa zmianie w żaden znaczący sposób dzisiaj. Ukraińcy mówią, że wyzwolili kilka miejscowości w obwodzie donieckim oraz w obwodzie Ługańskim. Ten front bardzo pomału Ukraińcy posuwają się do przodu.
Andrzej, przepraszam, że cię przerwę, tylko czy nie uważasz, czy nie zwróciło twojej uwagi to, że Rosja poniekąd przestała interesować się to, jakie ma straty na froncie, to ile kilometrów w jedną czy w drugą stronę przesuną się wojska ukraińskie, tylko skupiła się właśnie na tym, żeby atakować te cele cywilne, żeby jak najbardziej niszczyć państwo ukraińskie w każdy możliwy sposób, bo to, mam wrażenie, i tak chyba tak jest, to czy Putin się martwi tym, ilu mu zabiją żołnierzy rosyjskich? Nie przejmuje się absolutnie tym, prawda? On teraz wymyślił sobie sposób, że chce zniszczyć właśnie te cele cywilne, zaatakować wioski, miasta, szpitale, szkoły, cokolwiek, żeby właśnie doprowadzić do tego, że ci ludzie no, stracą ducha, prawda?
Właśnie, no, oczywiście on by chciał doprowadzić do jakiejś poważniejszej katastrofy humanitarnej na Ukrainie, niszcząc tą infrastrukturę. Mam nadzieję, że się to jemu nie uda, dlatego tak ważne jest dostarczenie Ukrainie w broni, która umożliwi niszczenie tych dronów.
No, wiesz, broń to jest jedna sprawa, oczywiście. Natomiast, no bo tak jak dzisiaj mówiłeś, 70 rakiet, 50 strąconych, no i bardzo dobrze, ale 20 rakiet dotarło do celu.
Do celu.
Więc to jest jedna rzecz, żeby wsparcie było militarne, ale to, o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli pomoc, jeżeli chodzi o odbudowę państwa ukraińskiego, tej całej infrastruktury, tego, co jest niszczone, ileś tam procent, nie wiem, teraz już się mówi 50, 60, 70% odbiorców energii jest ich pozbawionych na terytorium Ukrainy. Czy tu nie jest ten moment, kiedy właśnie jest potrzebna najbardziej ta pomoc?
Absolutnie tak. Ta pomoc jest tutaj jest niezwykle pilna i ona jest potrzebna nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Ona potrzebna jest teraz, natychmiast, w tej chwili. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby na Ukrainie doszło do jakiejś poważniejszej katastrofy humanitarnej. Ukraina musi się bronić i mam nadzieję, że tak się stanie.
No bo wiesz, jak to będzie wyglądać? Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, którą ty określasz właśnie, używasz pojęcia tutaj katastrofa humanitarna, to ja się martwię. Ja się boję, domyślam się, że Zachód nie zdąży. Wiesz, zanim oni coś tam zrobią, żeby ich wspomóc, jeżeli zacznie się faktycznie taka sytuacja, że, nie wiem, ludzie będą zamarzać, będą umierać z głodu i tak dalej, to zanim Zachód się zorientuje, że trzeba pomóc, to będzie ileś tam osób umrze.
No wiesz, też się tego boję, oczywiście, ale tutaj trzeba powiedzieć, pomoc jest, przepraszam, przez cały czas wysyłana jest. Ukraina otrzymuje ogromną pomoc właśnie, jeżeli chodzi o stacje transformatorowe i tak dalej, które każdego dnia my czytamy, że czy Republiki Bałtyckie przekazały jakieś stacje transformatore, Finlandia, Szwecja, Dania bardzo aktywnie włączyły się, bardzo aktywnie w ostatnim czasie włączyły się też Niemcy. Także tutaj no, ten Zachód tak zwany robi co może. Tu jak popatrzysz na tę aplikację Flight 24, no to te samoloty z pomocą latają przez cały czas. Tutaj nie ma żadnych przestojów. Ukraina to, że tak powiem, kroplówkę zachodnią dostaje i oby ona przez cały czas działała jak najlepiej.
Kolejny temat, to temat związany z, taki postawiłem pytanie, czy Polska jest państwem prawa, nie w tym znaczeniu, czy czy jest krajem praworządnym, bo ja uważam, że jest krajem praworządnym, ale chodzi mi o takie dwie dzisiejsze informacje, bo na pewno je też zauważyłeś. Jedna informacja to informacja związana z aktem oskarżenia w procesie generała Gromosława
Czempińskiego. Oczywiście.
My nie musimy tego przestrzegać tutaj w Stanach Zjednoczonych, nas to nie obowiązuje. A poza tym, jak ktoś ma na imię Gromosław, no to naprawdę już te literki później nie mają żadnego znaczenia. Ale druga też informacja, która się pojawiła, to są zatrzymania przez Centralne Biuro Śledcze Policji. I tutaj na przykład też pana Andrzeja Z., ale tu, oni to bardziej są rozpoznawalni po pseudonimach, prawda? Bo zatrzymano dzisiaj Słowika, Wańkę zatrzymano i Parasola zatrzymano
Parasola.
Dzisiaj.
Parasol to słynny gangster, wiemy o tym.
Tak jest.
No to jest w ogóle ciekawa sprawa, Jacku, no bo tutaj mówisz o zatrzymaniu tak zwanych czołowych mafiozów w Polsce, z mafii, tak zwanej mafii pruszkowskiej. To jest jedna z ogniw zorganizowanej przestępczości, jaka w Polsce działa. Notabene blisko związana z kilkoma klubami piłkarskimi, między innymi z Legią Warszawa, żeby była jasność. To jest też ciekawe, co mnie doprowadza do szału, te związki zorganizowanej przestępczości ze sportem na przykład, czego do tej pory nie potrafiono przerwać w jakiś sposób. Ale to jest ciekawa sprawa, bo zwróć uwagę, że te aresztowania nagle, one się nie wzięły znikąd. Kilka dni temu Onet opublikował duży tekst na temat mafii pruszkowskiej, na temat tych wszystkich gangsterów i ja to rozumiem, że po tym tekście prokuratura się wzięła do roboty. Bo to trochę tak wygląda, wiesz.
Andrzej, ja wiem. I bardzo dobrze, jakkolwiek. Natomiast. Natomiast, ale to jest.
Oczywiście dziennikarze wykonali robotę. No.
To jest historia, która trwa od zawsze, tak? Od kiedy pamiętamy.
Trwa przez... Od cały czas sobie z tym...
Jeszcze w PRL-u, prawda?
W Polsce, no oczywiście, że tak. Sobie nie potrafili z tym dać rady. No czy sobie teraz dadzą radę? No póki co sobie nie dali rady. No bo jak czytałeś o tym, powiedzmy, historii w Krakowie z Wisłą Kraków, z Magdaleną Kralką, która dowodziła światem przestępczym w Krakowie, prawda? Która zresztą jest fenomenalnym biznesmenem, bo doprowadziła, że kibole najbardziej skłóceni za siebie Krakowi i Wisły zgodnie pracowali dla niej, prawda? No, jej się to udało, nikomu innemu się to nie udało.
No dobrze,
prawda?
Ale gdzie jest ten słaby punkt, który powoduje, bo zapytałem o to, czy Polska jest państwem prawa. Gdzie jest ten słaby punkt?
To jest inna sprawa. I moim, słuchaj, zależy z jak na to popatrzysz.
Ja wiem, ale przepraszam, czyli chcesz powiedzieć coś w rodzaju, że spójrz na Włochy, to jest państwo o większych tradycjach demokratycznych i bardziej praworządne niż Polska, a radzą sobie z tą kwestią... Ale radzą sobie z tym jeszcze gorzej, prawda?
No to tak, radzą sobie z tym jeszcze gorzej. Pytasz, czy Polska jest krajem praworządnym. Moim zdaniem Polska ma oczywisty problem z praworządnością. W tej chwili mówi się, że to, co do nas dociera tak nieformalnie do mnie, że Kaczyński zarządził zwrot w tej kwestii, że będzie odwrót od tak zwanej reformy sprawiedliwości i Polska zamierza wykonać te decyzje, na które czeka Komisja Europejska, które pozwolą Polsce odblokować unijne środki, których Polska jest pozbawiona. Chodzi o wykonanie wyroków Trybunału Europejskiego Praw Człowieka. Także w kuluarach mówi się, że Zbigniewa Ziobrę na stanowisko ministra sprawiedliwości zastąpi Przemysław Czarnek. Zobaczymy, czy te plotki się sprawdzą.
Bo tak czy inaczej,
podobno,
jak spojrzymy...
Czarnek jest kandydatem Kaczyńskiego na stanowisko ministra sprawiedliwości.
Miałem okazję tutaj rozmawiać z nim w Chicago. Cały czas pełni funkcję jeszcze...
To już dość dawno.
Tak, no ale cały czas pełni
już
tą funkcję...
parę tygodni temu.
Tak, no ale sprawiał wrażenie osoby... no jakby takiej solidnej w sensie intelektualnym. abstrahuję teraz od tego, czy będziemy tutaj się kłócić na temat jego poglądów, bo to możemy robić, prawda? Ale to też jest czasami ważne, bo jakby czym innym są poglądy polityczne, a czym innym jest to, że z kimś możesz się porozumieć. Bo te dwie rzeczy nie zawsze idą ze sobą w parze.
W parze. No, Polska ma problem z praworządności. Z punktu widzenia Unii Europejskiej to jest to problem oczywisty. Powiedzmy sobie, w tej chwili tam czasami czytam i słucham w jakichś takich dziwnych polskich portalach, zwłaszcza prawicowych właśnie, że tam są jakieś rozmowy z Unią Europejską. Nie, prawda jest taka, nie ma żadnych rozmów z Unią Europejską w sprawie praworządności.
Ja myślę...
Komisja Europejska po prostu czeka, aż Polka Polska
Andrzej,
wykona
ale
tej kwestii.
Doskonale sobie zdajemy sprawę, że to jest kwestia, którą można naprawdę bez żadnego problemu załatwić, bez jakby prężenia muskułów ze strony rządu, bo tak czy inaczej, partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, czyli tak naprawdę prezes Kaczyński, jak będzie chciał, to i tak postawi na swoim, tylko inaczej po prostu trzeba do tego podejść. No bo nie ma sensu tutaj...
Zobaczymy, co będzie.
Ja wiem, ale nie ma sensu toczyć tych bojów, które skutkują tym, że są wstrzymywane te fundusze. No ja myślę, że już dawno Kaczyński i ci bardziej rozgarnięci ludzie w PiS-ie się zorientowali w tej sprawie. No.
No tutaj się z tobą zgadzę akurat, a wracając do mafii, no życzę prokuraturze oczywiście i sądom w Polsce, żeby sobie poradziły i
no dobra, a jak widzisz tutaj tą kwestię Gromosława Czempińskiego? Bo to jest postać, która no w jakiś sposób istnieje w przestrzeni publicznej w Polsce, tak? Mogę tak powiedzieć. I od strony...
Gromosław Czempiński był w swoim czasie konsulem w Chicago, nie zapominajmy o tym. Był konsulem generalnym w Chicago, krótko. Ja czytałem raporty, które on wysyłał do Polski, to były w czasach stanu wojennego, gdzie wskazywał na różne groźne polonijne grupy. Bardzo go niepokoiło.
Czyli chcesz powiedzieć, że donosił na ciebie?
Nie donosił na mnie akurat. Nie,
raportował.
Nie, ale raportował inne ważne rzeczy. No, postać dla mnie żałosna.
To powiedz mi w takim razie, bo to ciebie chcę o to zapytać. No to jak to jest możliwe, że on dalej jest w pewnych kręgach postrzegany jako osoba wiarygodna?
Dla mnie nie jest wiarygodną osobą. Jak on jest postrzegany w pewnych kręgach, to ja tego nie rozumiem. Niestety nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie on nie jest wiarygodny. On pisał o studium spraw polskich na przykład. Sławek Cęckiewicz, polski historyk, który też Lechem Wałęsą się zajmował, to pisał drukował jego te raporty, na przykład publikował cały szereg jego raportów. No, są to rzeczy dość żenujące, ja bym rzekł, wiesz, no.
Mamy dwa tematy, zanim dojdziemy do mundialu jeszcze, bo tak, ale to szybko załatwimy, bo to w sumie są takie tematy, które ja akurat wybrałem, bo sprawiają mi przyjemność, pomyślałem, że ty też się ucieszysz, bo chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej środków przeznaczyć z budżetu państwa na to, żeby odbudować zabytki, te, które są polskie, zniszczone, bo tych budynków, sam wiesz o tym, jak my spojrzymy sobie na, jak jedziemy po Polsce, prawda, to widzimy takie miejsca, które są przepiękne, przewspaniałe, a widać, że są zaniedbane absolutnie, pozostawione same sobie, więc myślę, że to jest właściwy ruch, aby po prostu budżet, żeby państwo się tym zajęło.
No, państwo oczywiście powinno się tym zajmować. No ja wspomnę, no na przykład jedna z najwspanialszych, no gotyckich jeszcze świątyń w Gdańsku, kościół świętego Mikołaja, który doskonale znasz. Przecież on jest zamknięty w tej chwili, on wymaga gruntownego remontu i to będzie remont, umówmy się, bardzo kosztowny. To jest piękne barokowe wnętrze, które nie zostało zniszczone w czasie działań wojennych. Tak samo remontu wymaga cały czas sklepienie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To jest największa świątynia ceglana na świecie. To jest największy kościół na świecie zbudowany z cegły, wszystkie te większe są.
Ale zwróć uwagę, że to jest niewyobrażalne, że my mówimy o takich obiektach, które cały czas właściwie stoją zaniedbane.
No nie, za Kościół Mariacki.
Oczywiście, Bazylika Mariacka, nie. Natomiast no, ale jest wiele takich, i to w takich miejscach jak Gdańsk, prawda? My tutaj nie mówimy o jakiejś prowincji.
Jest wiele zaniedbanych. Słuchaj, no ja pamiętam w swoim czasie, pamiętam na studiach objazd tak zwany naukowy, byliśmy w Sandomierzu, w Muzeum Archidiecezjalnym, to były czasy komunistyczne jeszcze oczywiście, i tam proszę ciebie wisiały dwa, no jedyne w Polsce wtedy obrazy Caravaggia, ten całe pomieszczenie było tak zamykane na drut, po prostu na klamkę się zawijało drut, tam nie było żadnej ochrony tych obrazów, nie było ani odpowiedniej wilgotności, etc., etc., etc. Także wtedy też zaniedbania były w tamtych czasach. No, mam nadzieję, że dzisiaj to wygląda znacznie lepiej. Chciałbym, żeby wyglądało lepiej. Bardzo dobrze, że oczywiście państwo musi się zajmować takimi sprawami i tu pieniądze muszą być przeznaczone.
Ja myślę, że...
Aczkolwiek, zdajmy sobie sprawę jedno, że naprawdę, ja mówiłem o tym kilkakrotnie już, sytuacja budżetu państwa jest zła w tej chwili.
Jest zła, ale te pieniądze, które są właśnie do wykorzystania na te cele, można je wykorzystać, po pierwsze... A po drugie, można je wykorzystać mądrzej, bo z uporem maniaka będę twierdził, że niektóre inwestycje, które były, abstrahuję teraz od tego, kto rządził, czy to był Tusk, czy to był Kaczyński, często jest tak, że para idzie w gwizdek, prawda? Bo zobacz, ja rozumiem, że trzeba odnowić dworce, ale jak widzę, że po raz piąty remontują dworzec na przykład w Gdańsku, no to... To nie bardzo to jestem w stanie właśnie od strony jakby ekonomicznej zrozumieć.
No ale to finansuje kolej, ale to finansuje remonty, to sprawdziłem ten gdański dworzec, tutaj finansuje kolej, to nie jest tych zabytkowych pieniędzy. Na przykład mamy bardzo ważny zabytek w Świętym Wojciechu, koło na cały Gdańska, to jest ta kaplica, która niby wzniesiona została w miejscu, gdzie święty Wojciech został zamordowany. To jest kapitał X wieku. No, tego typu zabytków mamy w Polsce naprawdę niewiele, bardzo mało. To ona też wymaga remontu. Ona nie jest przy uczęszczanym szlaku. Tam turystów dociera stosunkowo nie...
No mieliśmy kiedyś odpust świętego Wojciecha, kiedyś był popularny bardzo, ale chyba to już te czasy minęły. Tak. Andrzej, więc tak, został nam mundial, a mamy 2 minuty, została nam moralność pani Dulskiej, to ja tylko powiem szybko, że właśnie w Tokio wystawiono moralność pani Dulskiej po japońsku. Nie, na polonistyce, to może po polsku wystawiono, już nie wchodziłem w szczegóły, ale cieszę się, bo jednocześnie i teraz szybciutko zobacz, sprawnie przejdę do mundialu, bo Japonia wygrała z Niemcami. Niemcy od wczoraj robili sobie, no delikatnie mówiąc, żarciki z Roberta Lewandowskiego i polskiej reprezentacji, prawda, niestrzelony karny i tak dalej, i przegrali z Japonią, czyli zostali ukarani.
No... Ja wiem, czy ukarani, czy to można dać karę. No jest to niespodzianka oczywiście dużej...
Nie, mówię ukarani za to, że się naśmiewali się z naszego Roberta Lewandowskiego.
Troszeczkę tam się ponaśmiewali. Ja mnie martwią różne, tak patrzyłem na polski internet, to był tam trochę taki wylew antyniemieckich różnych komentarzy, gdzie myśmy oddawali z nawiązką. Trochę to głupie moim zdaniem, ale nie ma się co cieszyć, że ktoś się przegrał. Moim zdaniem to jest głupie. No mój bliski przyjaciel Yoshiko Umeda, polski Japończyk, też studiował filologię w Japonii w swoim czasie, ale studia kończył w Polsce. Ojciec go wysłał na studia do Polski.
Jeżeli interesuje się piłką nożną, to sobie rezerwuje prawo, żeby z nim w ramach... studia mundial, bardzo cię proszę o ten kontakt, a w tym momencie musimy się już pożegnać. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz
PRCUA Life.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Pomnażaj swoje pieniądze z PRCUA Life. Teraz w 3-letniej jubileuszowej serii kont emerytalnych uzyskasz 3,5% gwarantowane na 3 lata. Minimum wpłaty $1500. Szczegóły na prcua.org lub dzwoń 773-782-2644.